Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
I tak oto przed chwilą w Radiu Kraków Kultura posłuchaliśmy fragmentu semi-opery Henry Purcella, Król Artur, The Cold Song. Jakub Józef Orliński pięknie śpiewa ten fragment. Tak sobie pomyślałem, że Jakub Józef Orliński teraz jest laureatem i nagranie, na którym on wystąpił, dostało nagrodę i nominację związaną z Grammy, a chodzi tutaj o nową operę, która miała premierę rok temu. To jest opera Eurydice, po angielsku, po włosku byłoby Euridice. I to był w tamtym roku, jesienią, debiut Jakuba Józefa Orlińskiego w Metropolitan Opera. To nazwijmy z punktu widzenia kinowego pełnometrażowy debiut, bo on jako student wystąpił na tej scenie takiej studenckiej, natomiast już jako gwiazda wystąpił rok temu po raz pierwszy właśnie w nowo napisanej operze Eurydyka i był jakby drugim głosem Orfeusza. Ta opera, stworzona zresztą przez bardzo młodego amerykańskiego kompozytora, pojawiła się w Metropolitan w Nowym Jorku w ubiegłym roku i była też jednym z ciekawszych spektakli, które oglądaliśmy w tamtym roku jesienią dzięki transmisjom w kinie Kijów, proszę państwa. No i tak się złożyło, że dziś bardzo filmowo w Radiu Kraków Kultura na co dzień gościła też u nas Maria Malatyńska. Opowiadaliśmy o tym, jak było to niezwykłe 126 lat temu w listopadzie w Teatrze Miejskim, czyli dzisiejszym Teatrze Słowackiego, miała miejsce po raz pierwszy na ziemiach polskich pokazano wynalazek braci Lumière, czyli dzisiaj kino. I kino Kijów też obchodziło tę rocznicę, 126-lecie kina. A my gościmy przedstawicielki kina Kijów w Radiu Kraków Kultura, Renata Pawlusińska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, witam.
Ewa Budzińska-Olszak jest z nami.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Może bliżej mikrofonu poproszę, dobrze? Bliżej mikrofon, tak. O, tak, już teraz, jeszcze raz. Próba mikrofonu.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pełnym głosem, więc tak to jest. Czasem śpiewacy także na scenie mają problem, prawda? Bo ktoś źle skieruje mikrofon. Oczywiście ci śpiewacy w Metropolitan nie śpiewają do mikrofonu, bo to są wspaniali śpiewacy, ale te mikrofony służą transmisji. I do tego jeszcze dojdziemy. No właśnie, to 126-lecie kina w Polsce jest tak zwaną okrągłą datą. My czasem mówimy, że okrągły jubileusz, okrągły jak rynek krakowski, ale przecież rok temu, gdy przypadało 125-lecie, czyli rzeczywiście ta okrągła rocznica, mieliśmy pandemię i kina i teatry były zamknięte, więc właściwie ta okrągła rocznica była teraz.
Zgadza się. Wyjątkowo muszę pochwalić również miasto Kraków. Kraków wsparł w tym roku finansowo obchody tego jubileuszu, stąd udało się zorganizować je może bardziej hucznie i we wszystkich krakowskich studyjnych kinach. Kino Kijów również jest kinem studyjnym, może nie wygląda z naszą wielką salą, ale mamy przecież 4 studyjne mniejsze sale.
Ale to też jest teatr swego rodzaju, tak? Pomyślmy sobie, że jesteśmy w Metropolitan, jesteśmy w Nowym Jorku, a przecież Amerykanie na kina mówią theater.
Dokładnie, theater. W związku z tym też uczestniczyliśmy w tych obchodach jubileuszowych, które w kinie Kijów akurat również zbiegły się z naszym jubileuszem 55-lecia powstania kina.
Tak jest.
Do dzisiaj chcę tylko powiedzieć, że jubileusz pierwszego pokazu w Teatrze Miejskim już minął, ale w kinie Kijów do dzisiaj stoi wystawa pierwszych plakatów i afiszy, które były z tym związane. Wystawa będzie do 30 listopada.
Do 30 listopada można sobie przy okazji zrobić pamiątkowe zdjęcie z ulubionym być może plakatem filmowym, a przecież Polska Szkoła Plakatu to była najlepsza. Nawet w Japonii w muzeach możemy znaleźć te plakaty. Bardzo, tak bardzo cenne. No niestety dziś bardzo często jest tak, że już nie ma tych prawdziwych plakatów robionych przez naszych grafików, tylko już na przykład z Ameryki dystrybutor przysyła z góry narzucone dzieło. A też przy okazji teraz mamy w tym tygodniu, bo ja tak sobie policzyłem w głowie, 110. rocznicę otwarcia pierwszego oficjalnego kina w Krakowie, czyli Kina Wanda. Zaraz potem się pojawiło Kino Uciecha, to 1912 rok, więc to były starsze siostry kina Kijów, można powiedzieć. Ale wcześniej, zaraz po tym wydarzeniu w Teatrze Miejskim, przecież były namioty, tak zwany Cyrk Edisona. To się stąd wzięło. Były namioty w okolicach dzisiejszej ulicy Starowiśnej. Także te tradycje kina i teatru też się przeplatają, bo przecież przypomniał mi się, kiedyś był też słynny namiot Teatru Stu w Krakowie, prawda? Przy ulicy Rydla. Więc to być może to amerykańskie nazywanie kina teatrem ma swój sens, zwłaszcza, że w kinie Kijów dużo teatralnych zdarzeń, no chociażby tę transmisję opery z Nowego Jorku. I w takim razie, no cóż, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Jeszcze raz panią teraz składam na pani ręce.
Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy do kina Kijów. Jeszcze przy okazji robienia sobie zdjęć, to od urodzin takich oficjalnych kina Kijów, naszych 55. w foyer kina mamy dla państwa niespodziankę, o której ostatnio rozmawiałyśmy tutaj. Mamy pamiątkową rzeźbę, która jest takim naszym prezentem, pamiątką dla mieszkańców z okazji właśnie naszych 55. urodzin. Chcieliśmy uczcić to wydarzenie i w takiej kinowej, myślę, że mocno filmowo-kinowej formie. Także do Oscara dołączył nasz kolejny obiekt autorstwa profesora Jana Tutaja.
A propos Oscara, bo powiększony Oscar na sterydach, można by powiedzieć, z którym często ludzie sobie robili selfie, prawda? Jest wciąż na czerwonym dywanie, tylko piętro wyżej, przy kawiarni. Ale tak, bo a propos tego rzeźby, pomniczka, można powiedzieć, to jest postać legendarnego człowieka związanego z kinem, prawda? Kinooperator to się chyba nazywało kiedyś.
Tak, tak. Do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje w branży, chociaż no, z taśmą filmową pewnie niewiele ma wspólnego. Natomiast w dalszym ciągu...
W kinie Kijów pracują kinooperatorzy.
Kinooperatorzy, tak. Są w innych kinach.
A czy są kinooperatorki?
Były. O dziwo. I na pewno są, bo praca dzisiaj polega na czymś innym, ale o dziwo właśnie w czasach, kiedy trzeba było nosić ciężkie rolki, zakładać na aparaty kinowe, również w Krakowie w kinie Świt była taka pani podobno. Nie znałam, ale...
W Nowej Hucie. Piękne kina w Nowej Hucie. Świt, Światowid, to też były tak zwane chyba zeroekranowe kina. Tam się odbywały też konfrontacje, tak jak w kinie Kijów.
Zgadza się, to były kina kiedyś, od powstania przez pewnie ze 20 kolejnych lat. To były kina premierowe, jak najbardziej, czyli niezgrywające filmy.
Ale to premierowe kina też, to też miało swój urok. Też grał premierowo po latach, bo pamiętam takie przedstawienia, na których można było obejrzeć film z czasów na przykład rodziców, czyli na przykład Pół żartem, pół serio, legendarny film, zresztą człowieka z Małopolski, bo przecież Wilder pochodził z Suchej Beskidzkiej, tak. Prawda? Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtis i to ten film się znało gdzieś być może z telewizji, ale nagle się okazało, że można ten film obejrzeć na dużym ekranie i to zupełnie inne wrażenie robi. A znajomy Niemiec powiedział, wy to macie dobrze, bo u nas to wszystko się dubbingowało. My nigdy nie słyszeliśmy głosu Marilyn Monroe.
Na to przykład. Fakt. To jest akurat w niektórych krajach no, z naszej perspektywy trudne.
No tak. Ale tak, to jest ten urok. Ale Tak czasem też bywa dzisiaj, że kina pokazują na przykład filmy sprzed lat. Nie tak dawno można było przecież na naszych ekranach oglądać filmy Bergmana. I one cieszyły się wielkim zainteresowaniem. I ciągle, mimo tego, że mamy te różne portale, te różne kanały, możemy w komórce oglądać najnowsze seriale na przykład różnych znanych amerykańskich platform, to ludzie ciągną do kina. Ja nie zapomnę, jak to parę miesięcy temu, nawet może 2-3 miesiące temu, oglądaliśmy na przykład Elvisa. Moim zdaniem znakomity film i w kinach brakowało biletów. Kino pod Branami na przykład sprzedawało w 5 minut bilety, ale do znajomych pójdziemy do kina Kijów na wielkim ekranie. Ten film robi naprawdę niesamowite wrażenie, prawda?
Bardzo widowiskowe.
Bardzo widowiskowe, no chodzi jeszcze o ten dźwięk, proszę państwa, bo to są rzeczy bardzo kameralne rzeczywiście, które najlepiej oglądać w takich kinach, o których to chyba Gałczyński pisał, że najlepsze są małe kina, ale kiedy mamy do czynienia z wielkim show, no takim show na przykład jak filmy Jamesa Camerona, którego mój kolega nazwał Jamesem z kamerą, James Cameron lub James Cameron, typu Avatar na przykład, to ja to sobie wyobrażam właśnie w tym miejscu, czyli właśnie w kinie Kijów.
No i właśnie zapraszamy państwa przy okazji na seans Avatara od 16 grudnia. Kolejna, druga część fantastycznego, zupełnie nowatorskiego filmu. Na naszym dużym ekranie sądzę, że świetne wrażenie. No na pewno nie do podrobienia właśnie na platformach streamingowych.
I tak, i oprócz tego oczywiście Kino Kijów to też małe kameralne sale i można kilka filmów wyświetlić, kilka różnych filmów w tym samym czasie. Ale też przypomniało mi się, kiedy zaczęły pojawiać się kolejne części Gwiezdnych Wojen i właśnie Kino Kijów miało te wspaniałe nocne pokazy, na których można było sobie przypomnieć wszystkie wcześniejsze części Gwiezdnych Wojen. To właściwie space opera jest, tak? Więc ciągle gdzieś jesteśmy wokół opery. Więc na pewno musiało dojść do tego, że w Kinie Kijów pojawiła się opera na dużym ekranie HD, świetny obraz i świetny dźwięk. I proszę państwa, jesteśmy w Krakowie, jak powiedziałem, kochamy jubileusze. Ja jeszcze znalazłem jeden jubileusz, bo przecież pierwszy oficjalny pokaz i cykl operowy transmisji z Nowego Jorku zaczął się w 2007 roku, czyli mamy 15-lecie.
Zgadza się. Metropolitan Opera zaczęła transmisję w 2007 roku. Kino Kijów dołączyło do tych transmisji w 2008. Nie zdążyliśmy tego załatwić brzydkie słowo, ale nie zdążyliśmy się przygotować, bo wcale to nie było takie proste na tamte czasy, dowiedzieć się, jak to działa, jak zrobić tą transmisję, jaką antenę kupić, jak działa transmisja, że ona jest jednak z kilkusekundowym przesunięciem, bo jest nadawana dwa razy przez dwie satelity ze względu na obłość kuli ziemskiej. Nie byłoby możliwości przesłać obrazu bezpośrednio z Nowego Jorku, więc jest jakby taka kilkusekundowe przesunięcie, bo jest retransmisja na następną satelitę tu na wschodzie. Zajęło nam to chwilę, stąd nie zdążyliśmy faktycznie z tym pierwszym sezonem. W pierwszym sezonie dołączyło w Polsce jedno miejsce, pierwsze. Nie było to kino, była to Łódzka Filharmonia.
Ale o ile sobie przypominam, pierwsze próby były nieco wcześniej, bo najpierw była La Fenice,
tak. To był kwiecień 2008. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy Metropolitan jeszcze była niedograna, bo to już był koniec sezonu, nie mogliśmy się dołączyć i Włosi zorganizowali transmisję.
Ale to było z Metropolitan, to było rzeczywiście chyba bardzo tajne i łamane przez połówę. Tak. To nawet taki film się przypomina, wiadomo, czyli prawda? Zresztą świetny film, tajno łamane przez połówę. Tak. To bracia Coen, tak?
Zgadza się.
Jedna z najlepszych Brada Pitta, tak swoją drogą. Dobrze, to o filmach to możemy w nieskończoność, ale to nikt nie przypuszczał, że pracujecie nad transmisjami Metropolitan i naprawdę przez to, że była ta transmisja z Wenecji, zresztą piękna była ta opera, to był wtedy Gioacchino Rossini i Cyrulik Sewilski.
Sewilski, tak, dokładnie.
I publiczność była zachwycona, bo naprawdę piękna, klasyczna opera, znakomicie zagrana i zaśpiewana. Do tej pory pamiętam, jak znakomicie grała orkiestra i nawet w tych zbliżeniach było widać, jak wszyscy, nawet często bardzo młodzi muzycy grający w orkiestrze byli tak pięknie, elegancko ubrani, jak powinni być. To nie zawsze u nas się zdarzało. To każdy detal, nawet spinka przy mankiecie, bo kamera to wszystko pokazywała. Od tego też zresztą są te transmisje, żebyśmy widzieli więcej niż ci, którzy są na widowni, prawda?
Bardzo, bardzo dziękujemy, że pan pamięta i że być może wielu naszych widzów też było wtedy wówczas na tej transmisji. Obawialiśmy się szalenie, dlatego że różne były wówczas opinie na temat tego, czy można operę oglądać w kinie.
Tak, no są do dziś tacy, którzy twierdzą, że nie, że oni wolą na żywo, tylko problem jest taki, że no, słuchamy też płyt, prawda? Nie zawsze słuchamy na żywo danych artystów. No, ostatnio mieliśmy wspaniały koncert Filharmonii, Piotr Anderszewski wystąpił i wszyscy rzeczywiście na żywo to jest jeszcze piękniejsze niż na płycie, ale z Piotrem Anderszewskim spotkamy się, jeżeli dobrze pójdzie, no to jeżeli ktoś pojedzie za 3 tygodnie do Wiednia, może się z nim spotka w Musikverein, tak? Natomiast no, płyta jest jednak tym przekaźnikiem codziennym. Tak samo że taka transmisja jest naszym takim chlebem powszednim dla tych, którzy nie mogą po prostu latać na przykład co miesiąc do Nowego Jorku, czy do Londynu, czy do Wenecji. Oczywiście z całym szacunkiem dla krakowskiej opery możemy co jakiś czas wybrać się na spektakle, ale jednak chcielibyśmy też porównywać się ze światem, a z drugiej strony, jeżeli mamy tam polskich artystów, tak jak mieliśmy też krakowskich, prawda, Mariusza Kwietnia, to chcemy patrzeć na jego sukcesy w Nowym Jorku, więc ja uważam, że nie można krytykować tego, że jest opera w kinie, bo ona nie zastępuje kontaktu z żywą operą, ona jest tylko naszym, no tak to nazwijmy, oknem na świat.
Zgadzam się zupełnie i wierzę i wiem to nawet, że krakowska publiczność, nie tylko Polska, bo w wielu miejscach w Polsce takie transmisje są organizowane, przyjęła do wiadomości, że opery są również w kinie transmitowane i że po prostu przychodzą, bo lubią zobaczyć coś innego. A oprócz muzyki, wspaniałych, umówmy się, no, najlepszego sortu artystów, można zobaczyć też, co się dzieje w przerwie za kulisami.
No czasem jest jakiś skandal, ale właśnie a propos skandali, bo tak mówiliśmy o tym pierwszej próbie, czyli tej wiosennej, ładna wiosna była wtedy, pamiętam, ten kwiecień i to też bardziej taki majowy ten kwiecień i także to było piękne ubarwienie tego dnia właśnie, to przeżycie, połączenie z operą wenecką, tak właściwie to dobry kierunek, bo pierwsze takie oficjalne teatry operowe powstały właśnie w tym pięknym mieście i ludzie mieli apetyty na więcej, prawda?
Nie, a potem,
ale przy okazji tej transmisji pani miała tam pewne przygody z Włochami, prawda? Nie było tak technicznie do końca perfekcyjnie z ich strony i prawie zawołałem serca dla pani, to się skończyło.
Tak, pamiętam dokładnie ten dzień, nigdy go nie zapomnę. To jest zupełnie inne przeżycie jak praca z Metropolitan, gdzie wszystko jest wyznaczone do jednej sekundy i całe studio realizatorskie jest w Metropolitan, które steruje każdą jedną sekundą transmisji. Wszystko jest dograne. Z Włochami wtedy, oni wtedy też zaczynali, bo to wcale nie było tak, że oni mieli doświadczenie. Też podpatrzyli tą możliwość transmisji i pamiętam dokładnie, że mamy pełną salę, ludzie czekają na coś, czego nigdy nie widzieli wcześniej w kinie, a my nie mamy transmisji. Po prostu jest czarny ekran na podglądzie. Ja odważyłam się zadzwonić do Włoch, miałam jakiś kontakt i zapytać, co się dzieje, czy to coś u nas, czy oni się wycofali, czy oni mają problemy. Usłyszałam w słuchawce po angielsku, że nie martw się, wszystko będzie dobrze, ze wszystkim zdążymy. Było za 2 minuty do transmisji, oni z jakimś takim z lekkością i spokojem, jakby po włosku, prawda?
No, bella ciao.
No, don't worry.
Don't worry.
Tak. A wszystko się udało, wierzę, widzę, że pan doskonale pamięta, tak, więc wszystko się udało i nie zostało złe wrażenie. Po tym ludzie zaczęli przychodzić nieśmiało. Powiem szczerze, że nieśmiało. Od jesieni na transmisję z Metropolitan.
Tak, i pamiętam, był pierwszy pokaz próbny też, to była Traviata, prawda?
Tak.
Teraz zaczęliśmy zresztą sezon też od Traviaty roku. I to była Traviata, tam śpiewał, z tego dobrze pamiętam, jeden z najsłynniejszych barytonów, amerykańska gwiazda absolutna, czyli Thomas Hampson. Ja tak sobie pomyślałem wtedy, że no, to są gwiazdy, prawda? I ten człowiek do tej pory śpiewa, no, jest po prostu niesamowitym barytonem. On dzisiaj przyjeżdża do Krakowa już niejednokrotnie. Niedawno śpiewał z kapelą Krakowiensis w niemieckim Requiem Brahmsa Filharmonii. I niektórzy mówią, że to jest niesamowite, że Thomas Hampson przyjeżdża już po prostu śpiewać w muzyce oratoryjnej razem z różnymi, czyli nie jako solowa gwiazda. Czyli Kraków już też przestał być prowincją tak naprawdę.
Cudownie.
Że przez te kilkanaście lat i publiczność się pewnych rzeczy nauczyła i już wie, kto jest gwiazdą i wie, dlaczego pani Nietrzypko na przykład nie śpiewa teraz, bo no, śpiewa na przykład we Włoszech, ale już Metropolitan nie jest dobrze widziana. I to też takie trochę elementy plotkarskie się tu wydają. No taki jest świat opery, prawda? I będąc świadkami tych transmisji, jesteśmy też bliżej świata.
Wszystko się zgadza i jesteśmy dumni, że możemy w tym przedsięwzięciu uczestniczyć, że możemy przybliżyć, sądzę, miejsce, które gromadzi najwspanialszych artystów, bo nie chciałabym zabrzmieć tutaj tak może dziwnie, ale no niestety za wszystkim i za całą sztuką i za w różnych dziedzinach idą pieniądze.
To prawda, a sam sprzęt, kompletowanie, bo to jest tak, że Metropolitan Opera udziela licencji, bo są tu, negocjuje się ceny biletów, no bo w każdym kraju jednak inna wartość jest pieniądza, też ten ma inny przelicznik. Ale też trzeba spełniać pewne warunki techniczne.
Tak, mamy na dachu w kinie Kijów 2 potężne anteny. To nie są takie anteny, jak widzimy na budynkach mieszkalnych do telewizji satelitarnej. Te anteny mają po 2 metry średnicy. Jedna z tych anten jest podgrzewana ze względu na to, że mieliśmy bardzo przykre doświadczenie, kiedy w Śnieżycy była transmisja w dzień taki bardzo ponury z wielkim śniegiem i przerwało w kinie transmisję. Ci państwo, którzy byli wówczas, pewnie będą pamiętać, że musieliśmy przeprosić i zwrócić pieniądze. Stąd zabezpieczenie w każdą stronę. Jeśli chodzi o Metropolitan, no tak, Metropolitan sprzedaje licencje, opłacamy też tak prawa. Metropolitan obciąża nas takimi prawami międzynarodowymi za udostępnienie właśnie licencji. Dodatkowo też są opłaty satelitarne, które w jakiejś tam części przerzucone są na odbiorców. No i od kilku lat ku naszej radości Metropolitan również zdecydowała się wprowadzić do transmisji język polski. Tego już nie klikamy, tak to nazwę potocznie, nie klikamy w kinie. Było to bardzo poważne przedsięwzięcie, kiedy trzeba było z PowerPointu zrobione...
Z PowerPointu, tak. I czasem było tak, że było widać jakby fastrygę, tak? Że jak się zawiesił system, to gdzieś Windows się pojawia.
Tak. To było mocno skomplikowane, ale chcieliśmy dla naszych kochanych widzów właśnie te napisy jednak robić, żeby to było no raz, że światowo, a dwa, że no czasy są takie, że nie każdy zna teksty w jakimś języku, najczęściej włoskim.
No tak, ale nawet przecież Metropolitan, no, przy pulpicie, tam gdzie możemy sobie wybrać wersję językową, jest też wersja włoska, nawet przy włoskich operach, no bo przecież powiedzmy sobie, że my nawet oglądając polską operę, czasem chcielibyśmy widzieć wyświetlone libretto.
Zgadzam się.
Bo przecież nie wszystko wysłyszymy, taka jest sprawa. Tak. Zwłaszcza, że ten język opery często to jest język na przykład sprzed 200-300 lat, on też się zmienia, prawda?
Tak, absolutnie się zgadzam. Miałam kiedyś na widowni Włocha, który mówił, że nie do końca rozumie, co śpiewali jakimś takim
dziwnym
włoskim.
Tak, napis miał po polsku.
Tak.
Więc może dla Włochów jeszcze powinno być po włosku. To jeszcze popracujemy nad tym, żeby było tak, że każdy widzi w innym języku. Taka technika może kiedyś się pojawi, prawda? Żeby przed oczyma duszy swojej widzieć napisy. Dokładnie. I one się nie będą musiały pojawiać na ekranie, ale to powoduje, że Włosi przychodzą do w Krakowie, do Kijowa, żeby oglądać włoską operę z Nowego Jorku. I to jest światowe te wydarzenie. A przy okazji, proszę państwa, pamiętamy o Kijowie i Kino Kijów też włączało się od początku tej całej wojny w pomoc dla Ukrainy. I na pewno będą jeszcze różne akcje także skierowane do miłośników filmu, do miłośników opery. Pamiętajmy o tym. Kijów jest teraz takim miejscem symbolicznym, ta nazwa.
Tak.
My jesteśmy, pamiętamy o Kijowie i jesteśmy z Kijowem, który w tej chwili być może nie ma na przykład energii elektrycznej, ale trzymamy za nim
kciuki. Jesteśmy w kontakcie z Kinem Kraków.
Kino bratnie, bo tak, po pierwsze Kijów jest bratnim miastem Krakowa. To są miasta zaprzyjaźnione, są miasta, jak to się nazywa, to zapomniałem.
Partnerskie.
Natomiast Kijów jest więcej niż miastem partnerskim, bo jest bratnim miastem Krakowa. Tym bardziej nas cieszy, że jest takie piękne miejsce kultury, bo to jest piękna też architektura modernistyczna razem z kinem. Kino i hotel Krakowia tworzą taki piękną, zamkniętą całość w miejscu, które kiedyś było najstarsi górale może pamiętają, że tam nie było za pięknie przed 67 rokiem, kiedy stanęło w końcu i sfinalizowano budowę kina Kijów. I proszę państwa, już niebawem, bo 26 listopada. Luigi Cherubini, to jest, proszę państwa, koniec XVIII wieku. Opera, która ma swoje urodziny, 225 w tym roku. Medea. Dużo, dużo pięknego śpiewania, no i my to lubimy. To było u zarania opery, czyli mitologia. Mitologia zawsze jest piękną opowieścią i zawsze jest też opowieścią o miłości w operze i będzie śpiewała jedna z najwspanialszych gwiazd, czyli Sandra Radwanowski. Ale będzie też jako Jasmin Matthew Polonzani, którego pamiętamy z różnych spotkań z Metropolitan, szczególnie z Mariuszem Kwietniem, naszym krakowskim barytonem, który był przez lata gwiazdą w tej operze. W Metropolitan. Traviata już za nami, było pięknie, ale to właśnie, pani Ewa jeszcze przypomni nam film Godziny.
O tak, zapraszamy na retransmisję tym razem opery 11 grudnia Godziny. Myślę, że...
10.
Nie,
11. retransmisja.
Ach, przepraszam bardzo. Tak.
Niestety też. Retransmisja ze względu na covidowe, wcześniejsze nasze zobowiązania. Musimy pokazać Państwu premierowe godziny w retransmisji.
Nie w sobotę, tylko w niedzielę.
Nie w sobotę, tylko w niedzielę, tak jak zawsze o 17.55.
18.
Znaczy to jest tak, 17.55 to jest taka, to jest taki moment, w którym pierwszy gong bije, ale oczywiście, jeżeli ktoś będzie w korku, gdzieś tam tkwił, to powinien wiedzieć, że po 19 się zacznie transmisja, że wtedy pojawi się gwiazda, która zapowie ten wspaniały spektakl, a ten, poprowadzi go zresztą szef muzyczny Metropolitan Opera Janik Nezet-Seguin, dyrygent, i to będzie gwiazdorska obsada, między innymi René Fleming, Kel O'Hara, Joyce DiDonato, tak samo jak zresztą gwiazdy grały w filmie, prawda? Przypomnijmy, kto grał w filmie.
Julianne Moore, Nicole Kidman, która dostała Oscara, no i moja akurat ukochana Meryl Streep.
Streep.
Fantastyczne aktorki.
A tu René Fleming chyba jest, gra tę postać, którą grała Meryl Streep, więc René Fleming zresztą zapowiadała podczas transmisji Trawiaty to spotkanie, więc
Tak sobie myślę, że ta opera może być też takim trochę łącznikiem, zachęceniem dla osób, które nie do końca są przekonane do tej formy, żeby jednak zobaczyć. No bo najpierw książka, później świetny, nagradzany, ale przede wszystkim fantastyczny film. No i mam nadzieję, że tutaj opera też pokaże naszym kinowym, filmowym widzom, że jest też miejsce dla nich i że zachęcimy właśnie tą retransmisją do odwiedzania nas podczas innych spektakli.
Zupełnie nowa opera, chociaż z książki i z kina wywiedziona, to Kevin Paltz, The Hours, czyli godziny. Prapremiera 11 grudnia o godzinie 18.55 w kinie Kijów. Proszę słuchać Radia Kraków. Będziemy rozdawali też zaproszenia na tę operę. A potem wracamy 4 lutego i o tym będziemy jeszcze opowiadali, bo w nowym roku pojawią się opery, w których będą polskie nazwiska i to będą wielkie opery, bo to będzie Umberto Giordano i Fedora. Tam usłyszymy Piotra Beczałę i Artura Rucińskiego, a potem będzie Lohengrin Wagnera. Tam też usłyszymy Piotra Beczałę, ale to już w następnym spotkaniu, kiedy znów pojawią się w studiu Radia Kraków nasze gwiazdy kina Kijów, czyli Renata Pawlusińska, Ewa Łabudzińska. Olszak, dziękuję bardzo.
Do zobaczenia w kinie Kijów.
Zapraszamy.
No to śpiewająco ja też Państwu dziękuję. To był program Radia Kraków Kultura w czwartek 17 listopada. Realizował go Alan Korepta. Mówił do Państwa przez radio Robert Konatowicz. Dobrego dnia.